Witam wszystkich, Gomja Bar ze znowu bardzo gorącego Tokio. Już trochę chłodniej się zrobiło, ale od wczoraj znowu lato zaatakowało ze zdwojoną mocą. Japończycy wyjęli swoje wachlarzyki i ręczniczki do ocierania twarzy ponownie. A jak Japończycy się wachlują i narzekają, że jest gorąco, to wiedz, że naprawdę gorąco jest. Ja się ukryłem w domu i dzisiaj wykorzystuję trochę wolnego czasu, żeby nagrać wam podcast. Dzisiaj chciałem mówić o takim temacie z życia codziennego w Japonii, czyli o remontach i pracach budowlanych. Ja jestem bardzo zdziwiony tym, jak wiele, szczególnie właśnie w Tokio, odkąd tu przyjechałem, prac budowlanych wszędzie się tutaj odbywa. I to zarówno takich niewielkich gdzieś tam jakichś remontów, tu kładą kafelki, tutaj coś tam robią, i takich bardzo dużych rzeczy, typu tam burzą jakiś budynek, stawiają jakiś nowy. Jest ten słynny oczywiście budynek, który piętro po piętrze znika i oni tam go rozbierają od jakiegoś czasu już, bo obok niego zaraz jest jakiś zabytkowy tam pałacyk, więc nie mogą go za bardzo tam wysadzać czy takimi standardowymi metodami go rozbierać, więc go piętro po piętrze rozbierają i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo prac remontowych w tym mieście. No i zresztą w Kobe też jak mieszkałem, to budynek, który widziałem z okna mojego pokoju, został rozebrany i na jego miejsce postawiony nowy, i teraz też właśnie budynek, jeden z budynków Uniwersytetu Żeńskiego Otsuma, który widzę z okna, został rozebrany i teraz na jego miejsce będą stawiać nowe skrzydło. I to jest bardzo ciekawa rzecz, jak się tak patrzy. I chciałem wam właśnie powiedzieć o charakterystyce remontów i takich dużych prac budowlanych w Japonii. Po pierwsze, bardzo ciekawe w Japonii jest podejście do bezpieczeństwa i do takiego BHP. I jeżeli widzieliście kiedyś film może, który się dział w Japonii, albo jakiejś fabryce, albo w jakimś właśnie miejscu, gdzie się budowa jakaś odbywała, to tam są takie zielone krzyże. I to nie jest wcale oznaczenie tam, nie wiem, punktu pierwszej pomocy albo coś, tylko jest to zwykle takie hasło, bezpieczeństwo ponad wszystkim. I w środku tego jest taki zielony krzyż. I oni to hasło mają wypisane dosłownie wszędzie, i na swoich kaskach, i na maszynach, i na tych takich płotach, które ogradzają właśnie ich place budowy i tak dalej. I oni się do tego stosują nawet za bardzo czasami, i nam się, Europejczykom, wydaje, że a oni naprawdę przesadzają z tym wszystkim i to w ogóle nie jest potrzebne i właśnie strata czasu, pieniędzy i siły roboczej, ale generalnie właśnie z tego podejścia wynika bardzo, bardzo dużo tych rzeczy, które otaczają właśnie budowę i remonty w Japonii. Po pierwsze, cały plac budowy musi być zawsze niesamowicie zabezpieczony, czyli mamy taki płot najczęściej, który ogradza cały plac budowy, mamy oprócz tego takie słupki kolorowe, mamy jakieś tam bariery, mamy no to wszystko dobrze zorganizowane, ale mamy również tak zwanych staczy, czyli takich ludzi, którzy powiedzmy są zatrudnieni na pracę dorywczą, do tego, że stoją i machają tam do pieszych i do samochodów, żeby przychodzili z tej strony i proszę uważać, proszę przychodzić z tej strony, proszę uważać. On cały dzień tak stoi, tylko macha tym kijkiem świetlistym takim. Niektórzy z nich robią w sumie coś sensownego, bo na przykład kierują ruchem, jak jest zagrodzona jakaś droga, albo zablokowują na przykład ludzi, żeby nie przychodzili, jak ciężarówka wyjeżdża z placu budowy, i to można usprawiedliwić, ale 90% właśnie z tych staczy, którzy są zatrudniani, oni po prostu tam stoją i machają, i czasami stoją nawet w miejscach, gdzie nikt kompletnie nie przechodzi i po prostu od czasu do czasu tylko tam na kogoś popatrzą, albo nie wiem, popatrzą na psa, który przebiega. I to naprawdę wydaje nam się stratą kompletnie czasu, no ale taka kultura i no też z drugiej strony trochę powiększają ilość miejsc pracy przez przez takie zatrudnianie. No i oczywiście ci stacze są zawsze wyposażeni w mundur, bo to jest też cząstka japońskiej kultury, że zawsze musi być, niezależnie jaką pracę robimy, to musi być mundur. Więc mają zawsze mundur, mają zawsze kask, mają zawsze jakieś tam radio czy coś, przez co się komunikują. Są zawsze niesamowicie opaleni właśnie od stania na zewnątrz, na dworze cały czas. No i tyle. No i stoją, machają. Poza tym oczywiście plac budowy musi być tak zrobiony, żeby piesi mogli przejść. Więc jeżeli prace remontowe zajmują część chodnika, to zawsze na drodze, na ulicy jest wyznaczony taki metrowy mniej więcej odcinek, gdzie tam są, który jest ogrodzony oczywiście pachołkami, takim płotkiem, i tam stoi oczywiście stacz, który macha i pokazuje, i tam zawsze można przejść. Bardzo rzadko zdarza się tak, żeby cała ulica albo cały chodnik było zamknięte tak, żeby się nie dało przejść. To jest naprawdę naprawdę rzadkość. Sam plac budowy jest zawsze naprawdę niesamowicie dobrze ogrodzony i oznaczony. Jak ja jeździłem na basen w Kobe, to tam była taka budowa takiego wjazdu do podziemnej autostrady i tam naprawdę co chwilę się zmieniał rozkład tego, bo no, trzeba było utrzymać ruch samochodów jednocześnie z tym, jak oni tam robili, ale muszę przyznać, że byłem pod dużym wrażeniem, jak sprawnie te wszystkie barierki, płotki, strzałki i różne inne rzeczy są rozstawione tak, żeby to wszystko działało, a jednocześnie sam plac budowy jest zawsze odgrodzony jakimś płotem, tak żeby osoba postronna nie mogła tam po prostu wleźć. Poza tym zawsze przy większym placu budowym jest powieszony taki mikrofon i takie mierniki, które pokazują na żywo, ile hałasu produkuje ten plac budowy. Ja podejrzewam, że w mieście takim jak Tokio oni mają jakieś specjalne ograniczenia, ile tak faktycznie takiego hałasu może budowa generować, i właśnie ten mikrofon mierzy ten hałas i pokazuje w decybelach, ile jest właśnie aktualnie generowany. I to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Oprócz tego mamy oczywiście samych pracowników budowy, którzy są też niesamowicie ciekawi po prostu. Ja jestem pod wrażeniem, bo oni są zawsze bardzo ciekawie ubrani. Ich takim znakiem rozpoznawczym są takie materiałowe, długie spodnie, które mają bardzo, bardzo szerokie nogawki, jak dzwony, które potem przy samej kostce się zwężają i są zapięte na takie zapinki, tak jakby. I od tego są małe, takie bardzo wąskie, prawie jak takie lacie z gumowymi podeszwami, buty, które bardzo często mają właśnie oddzielony duży palec i całą resztę. I to nadaje takiego właśnie trochę tradycyjnie japońskiego wyglądu. Oczywiście zawsze mają taki pas z jakimiś tam narzędziami, z taką szeklą do przypinania się do rusztowań, którego chyba bardzo rzadko używają. A jak tu patrzę przez okno, jak oni robią jakieś prace na wysokościach, to bardzo rzadko są do czegoś przypięci. Natomiast zawsze, zawsze mają na głowie kask i to trzeba przyznać, że zawsze jak się widzi takiego pracownika na terenie budowy, to on ma ten kachol na głowie i zawsze ma na tym kasku napisane tam swoje imię i nazwisko i te logo z tym krzyżem, bezpieczeństwo ponad wszystkim. Poza tym, jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie specjalistyczne, ja widziałem na przykład pracy w nocy i jakieś takie wielkimi dźwigami, to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zorganizowane. Na przykład jak są prace kanalizacji wodnej, tak że oni muszą rozebrać część jezdni, to jest to zrobione tak, że ten wykop jest oszalunkowany takimi metalowymi palami i na tych palach są takie metalowe pokrywy. Więc w ciągu dnia oni zamykają te pokrywy i nie ma śladu po nich i normalnie samochody sobie jeżdżą po tej ulicy. A powiedzmy o pierwszej w nocy oni przyjeżdżają na miejsce, odkrywają te pokrywy dźwigami i kopią tam sobie spokojnie, a samochody jeżdżą po tych zewnętrznych jakichś tam pasach, albo mają objazd wyznaczony, a tam oczywiście są stacze, albo takie mechaniczne kukły płaskie, które mają rękę i wyglądają jak taki właśnie stacz z takim machającym tym mieczem świetlnym i one tylko machają w górę, w dół albo coś. Takie to się też zdarzają. Widziałem też takie wielkie ekrany LED, które wyświetlały takiego faceta właśnie stojącego i machającego, więc to się też zdarza. No i właśnie jak są prace z wielkimi takimi dźwigami i tak dalej, bo tutaj w Tokio jest bardzo wąsko, to oni mają właśnie niesamowite dźwigi. Oni mają takie bardzo, bardzo małe dźwigi, które się tak składają, że jeżdżą normalnie po tych wąskich uliczkach i no przyjeżdżałem na miejsce, to się rozkłada i bardzo wysoko potrafi podnieść jakieś rzeczy. Najczęściej to są te zewnętrzne moduły takie do klimatyzacji, bo duże budynki oczywiście potrzebują bardzo dużych tych klimatyzatorów, więc ten zewnętrzny moduł, który jest na dachu, to one są no, dosyć rozmiaru dosyć duże, takiej szafy wielkiej, więc oni to tym dźwigiem podnoszą i do tego właśnie najczęściej blokują całą ulicę. To są jedno z niewielu wypadków takich, gdzie naprawdę to jest zablokowana ta ulica, bo ten dźwig tam stoi i podnosi. No, oprócz tego mamy oczywiście takie małe remonty, których jest naprawdę masa. Jestem zadziwiony tym, jak dobrze utrzymane jest to miasto, przynajmniej w tej części, gdzie ja mieszkam i po której ja się poruszam, to naprawdę jestem zdziwiony tym, jak dobrze nawet te stare budynki są utrzymane. Oczywiście te stare budynki znikają i pojawiają się nowe, natomiast bardzo często widzi się ludzi, którzy po prostu tam coś dłubią, tu coś, jakaś ekipa przyjeżdża, tu jakieś płytki wykładają, tu coś tam czyszczą, tu okna myją od zewnątrz, tu coś tam. Jest bardzo, bardzo dużo ekip, które to robią. Wszyscy w tych takich szerokich spodniach latają. No i właśnie w moim budynku też było parę prac takich remontowych na dwa piętra wyżej niż ja mieszkam. No i jaka jest procedura takiego czegoś? To jest też bardzo ciekawe. Po pierwsze przychodzi koleś w tym stroju robotnika z kaskiem na głowie oczywiście i przeprasza, że będzie budowa, będzie remont. Kłania się 3 razy przynajmniej i mówi, że on bardzo przeprasza, ale będzie remont i możliwe, że będzie coś słychać. W następnym dniu pojawił się drugi koleś i przykleił na tej tablicy ogłoszeniowej takiej i włożył nam do skrzynek na listy plan budowy z wyszczególnieniem na takim grafie dokładnie w które dni jakie prace budowlane będą się odbywać i w jakie dni będzie głośno, a w jakie dni nie będzie wody jednego dnia, więc to nam też na czerwono zaznaczyli i kiedy się to ma skończyć, kto za to w ogóle odpowiada, telefon, numer telefonu, nazwiska wszystkich, którzy się tym zajmują, nazwiska przodownika, tam majstra i tak dalej. I to wszystko wypisane, podpieczętowane i wisi sobie na korytarzu. I to zarówno właśnie ten taki nieduży remont, który się odbywał 2 piętra wyżej, jak i właśnie ten remont tego uniwersytetu, który ja widzę z okna. Również rozkład całych tych prac jest wyszczególniony i powieszony u nas na korytarzu. Następnego dnia pojawił się kolejny koleś z całą ekipą, którzy zabezpieczyli całą klatkę schodową takimi plastikowymi panelami, przykleili je na podłodze, na ścianach, na wszystkich narożnikach, także jak oni coś tam wnoszą albo wjeżdżają z czymś, to żeby nie poobijać ścian i żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i właśnie zabezpieczyli również windę, tak, żeby jak coś tam wwożą tą windą na jakichś wózkach, to też, żeby tej windy nie poobijać. Najśmieszniejsze jest to, że potem zaczęła się druga jakaś konstrukcja 4 piętra niżej i to trwało tam parę dni tylko, ale ta ekipa też zrobiła to samo i też musiała zabezpieczyć wszystko, ale już część była zabezpieczona, na przykład wnętrze windy już było poobkładane tymi plastikami, ale oni mimo wszystko na tych plastikach, które już były, nakleili jeszcze swoje plastiki, zabezpieczając to jeszcze dodatkowo, więc jak się weszło do tej windy, to nie dość, że ona była w takich plastikowych, niebieskich okleinach, potem na tym były jeszcze takie przeroczyste plastikowe okleiny, na podłodze była jakaś tam taka płachta rozłożona, to jeszcze na tym ci drudzy położyli taką drewnianą i przykręcili ją chyba jakimiś śrubami do podłogi, tak żeby się nie ruszyło. Ta winda była tak opakowana, że już w ogóle nie było jej widać. Oczywiście jak ekipa zakończy remont, to oni się starają, żeby to wszystko poskładać i poczyścić tak, żeby no, nie było śladu po całym tym remoncie. I to nie tylko właśnie jak remontują jakiś pokój, czy jakiś mały remont gdzieś tam w bloku robią, ale też o takich dużych rzeczach mówię. Na przykład ja widziałem, jak ciężarówka wyjeżdżała z placu budowy przez chodnik oczywiście i na ulicę, i ona wywoziła jakiś żwir, czy gruz, czy jakąś ziemię, i coś tam z niej wypadało na ten chodnik, to zaraz za nią wypadało z tego placu budowy dwóch kolesi z takimi ciśnieniowymi myjkami i stacz oczywiście, który odgradzał w tym momencie przejście i mówił: proszę przechodzić tam, proszę przechodzić tam. I oni i tymi myjkami oni tam tą ulicę szorują, żeby zmyć ten piasek, czy coś, które się wysypało z tej ciężarówki, i potem zaraz wbiegali z powrotem do tego na ten plac budowy i zamykała się brama za nimi i stacz znikał. To jest naprawdę niesamowite momentami, bo jak chodzę czasami właśnie bardzo późno wieczorem, bo tu się trochę chłodnie robi wtedy, i widzę właśnie te różne place budowy, które się wtedy otwierają i dużo rzeczy się tam dzieje, a w ciągu dnia po prostu nic nie widać, że tam się cokolwiek odbywa, tylko te właśnie płyty wielkie takie metalowe na ulicy zamiast asfaltu świadczą o tym, że tam się jakiś aktualny plac budowy otwiera w nocy. Ogólnie rzecz ujmując, Tokio jest takim bardzo żywym miastem, w którym bardzo dużo tych prac remontowo-budowlanych się odbywa, i dla mnie jest to bardzo interesujące tak patrzeć. Czasami właśnie stoję tutaj przy oknie i oglądam to, jak oni tamten budynek teraz niszczyli, a zaraz będą nowy budować, i to jest bardzo, bardzo interesujący temat. Ja wrzucę parę zdjęć, które mi się udało ukradkiem wykonać, również tych, które pokazują zabezpieczenia na moim korytarzu, więc zapraszam na moją stronę. Zapraszam też do, jak zwykle, komentowania i subskrybowania. Do zobaczenia. Gomjabar.